Dzień dobry, witamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie w podcaście Rocky Borys. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo.
Proszę Państwa, mamy bardzo dobrą wiadomość, po raz kolejny udało się Państwa sprzedać. Tym razem partnerem jest BeSafe, czyli Uber Ubezpieczeń Komunikacyjnych AC i OC.
Właśnie, my będziemy sobie dzisiaj rozmawiać jako drugi temat odcinka, o przyszłości ubezpieczeń. A jak chcielibyście sobie na szybko przeliczyć, ile właśnie takie szybkie internetowe ubezpieczenie samochodowe Was będzie kosztować, to zapraszamy Was serdecznie do kalkulatora ubezpieczeń. Link macie w opisie. Oczywiście kalkulatora od BeSafe.
A co tam słychać u Ciebie?
U mnie słychać, na pewno mnie nie słychać.
Tak jest. Tak,
niestety tak mam, odkryłem, że mam bardzo duży problem z odsłuchem mikrofonu, więc jak dzisiaj będę mówił w jakiś sposób za głośno albo za cicho, to sorry.
No to się zdarza, to jest
sam
bardzo
nabroiłem,
duży kłopot,
sam nabroiłem i to jest po prostu masakra. Już teraz, już dziwnie się czuję, już...
No odsłuch jest, proszę Państwa, bardzo ważny, jeżeli ktoś nie kojarzy. Nie będę opowiadał dokładnie, jak to działa, ale jest niezwykle istotny. Chyba w radiu dawno temu odkryli, a ja się z tym zgadzam jak najbardziej. A oprócz tego, że Ciebie nie słychać, to co słychać?
Nic.
Cisza i spokój.
Od wczoraj nic, tak.
A nie pochwalisz się, że będziemy mieli jakąś książkę taką mieli wcześniej niż wszyscy?
A będziemy mieli, ale czy wcześniej niż inni, to nie wiem, ale dzisiaj rozmawiałem z Marcinem Kosmanem, właściwie wczoraj, nie, dzisiaj też. No i obiecał, że da nam wcześniej do przeczytania Master of Doom, polską wersję, którą robi, więc mam nadzieję, że będziemy mogli sobie poświęcić odcinek na to. I myślę też, że ciekawie byłoby porozmawiać. W sumie są trzy takie interesujące książki związane z grami. Aha. Bo na pewno ten wojny konsolowe. Ja jestem w trakcie czytania, więc myślę, że możemy sobie zbiorczy taki zrobić materiał.
Dobrze, dobrze, ale to przed nami dopiero. Zatem poza tymi sprawami z mikrofonem niewiele się wydarzyło. Ja miałem coś do powiedzenia wczoraj, ale wyleciało mi z głowy, ale chyba i tak żeśmy nagrali długi materiał. Czasami mamy długie wstępy, bo ty żeś opowiadał o tych głośnikach, nie? To może dobrze, że ja nie dopowiedziałem, ale moja historia jest króciutka. Przedwczoraj obejrzałem chyba najśmieszniejszy taki serial dokumentalny. Właściwie nawet nie, to jest dewaluowanie. Tak jak się śmiałem przedwczoraj, tak się nie pamiętam, kiedy się ostatnio śmiałem. To jest jedna z najzabawniejszych rzeczy, jakie widziałem ostatnio i jest taki serial na Netflixie. Bert Kreischer to jest stand-uper amerykański i serial się dokładnie nazywa The Cabin with Bert Kreischer. I to jest stand-uper wyjeżdża gdzieś tam w góry, bo tam rodzina twierdzi, że za dużo czasu poświęca na pracę i musi trochę znaleźć balans między odpoczynkiem a tą pracą. I on zamiast tam odpoczywać, to robi show takie telewizyjne. Zaprasza znajomych i opowiadają, rozmawiają o różnych rzeczach. Myślałem, że zdechnę ze śmiechu. Moja żona, siedząc w innym pokoju, mówiła, że słyszała, że się śmieje nieustannie. Strasznie mnie to rozbawiło, ale przy okazji ostrzegam Państwa, poczucie humoru jest niezwykle prostackie, więc uwielbiam. I ja no, nie wiedziałem, że tego gościa tak lubię. Ja oglądałem jego stand-upy takie 7 na 10 powiedzmy, więc nie jest to jakaś tam topowa półka dla mnie, ale w tym po prostu tak mnie do siebie przekonał. Niesamowicie się uśmiałem, więc polecam Państwu bardzo serdecznie na poprawę humoru, jakby co. Oczywiście nie ma gwarancji, że każdego to rozbawi, bo powiedziałem dowcip wyjątkowo prostacki, ale mnie rozbawiło, więc może kogoś jeszcze.
No ja sobie postaram zobaczyć, a dużo tam wypowiada się ten niedźwiedź z plakatu?
A tam jest plakat, nie dużo, ale jak ktoś jest właściwie, jeżeli ktoś kocha zwierzęta, to może być przerażony w paru miejscach, bo tam straszna rzeźnia się dokonuje na emu.
Na emu?
Na emu, tak. Tak, nie będę zdradzał.
Dobrze, nie spoileruj.
Nie, to taki dokumentalny, trudno to spoilerować, ale nie chcę opowiadać, bo to zabije dowcipy, które tam są.
A jak już jesteśmy przy Netflixie?
Aha.
To powiedz, ile ci Netflix zapłacił.
No wiesz co, jakbym ja tak podliczył, ile mi wszyscy płacą, to ja bym kurde samolotami latał na te podcasty.
Z kuchni do piwnicy samolotem. Helikopterem może byłoby lepiej. Proszę Państwa, David Attenborough, życie na naszej planecie, to no godzina 15, tam jest chyba samego filmu, dokument o... To są tak naprawdę, ja nie wiem jak to nazwać do końca, bo to są, to jest pewnego rodzaju testament Davida Attenborough'a, przy czym on jeszcze żyje, powiedzmy sobie szczerze.
Tak,
tak. Pewne
co
jego...
jest też nieprawdopodobne na swój sposób, bo facet ma 94 lata, ogarnia rzeczywistość.
Lata, tak. Bo nie ma tam takiej struktury opowieści, jest bardziej taka przestroga, taki traktat moralizatorski, ale zaraz sobie do tego dojdziemy. David Attenborough to jest 94-letni pionier programów przyrodniczych, telewizyjnych. Człowiek, który realnie wymyślił, może nie do końca wymyślił, ale na pewno rozwinął w niesamowity sposób ten format, doprowadzając go tak do absolutnej perfekcji przy, ja jestem wielkim fanem, przy takich seriach jak Planeta Ziemia, Błękitna Planeta czy Nasza Planeta, w których był nie tylko narratorem, ale i współscenarzystą. Te seriale i wiele wcześniejszych też jego filmów przekraczały bariery technologiczne. Nie wiem, jak inaczej miałbym to powiedzieć, bo na poziomie realizacyjnym to są zawsze arcydzieła. Wizualne perełki. Coś...
No, nie wiedziałem, że aż tak.
Absolutnie... niesamowitego. Ja pamiętam, jak pierwszy raz zobaczyłem Planetę Ziemię, nie mogłem zrozumieć, jak to się dzieje. Polecam making ofy, jak ta ekipa realizacyjna pracuje. No to jest po prostu niesamowite. Niesamowite.
No to jest właściwie, bo najważniejsze rzeczy, żeśmy nie powiedzieli, bo to jest stary serial o tym, że...
Film.
Dokument, testament o tym, że planeta nam umiera, no i tam David Attenborough, jako że ma doświadczenia i przeżycia i zdaje się, że jest dosyć wiarygodny. Ja wiem, że kwestie globalnego ocieplenia to są pełne niepotrzebnych dyskusji. Właściwie jakby podstawą tej dyskusji jest to, czy to globalne ocieplenie ma miejsce, czy nie. Ludzie lubią na ten temat dyskutować i jest wiele opinii. Naukowcy zdają się być zgodni, ale założę się, że jak ktoś bardzo chce, to znajdzie takich naukowców, którzy twierdzą, że wszystko jest w porządku, więc tu się nie da określić tego, co jest rzeczywistością, a co nie. Natomiast David Attenborough wydaje się taki wiarygodny właśnie przez to, co przez całe życie robił, bo on widział, obserwował ten świat w każdym możliwym miejscu przez ostatnie kilkadziesiąt lat. I jeżeli nie sprowadzamy tego, co się dzieje na naszej planecie, do nauki, a do jakiegoś zaufania dla pewnych autorytetów, to David Attenborough zdaje się być dobrym miejscem, w którym to zaufanie można położyć, skierować, tak? Dobrze powiedziałem? Więc tak, planeta nam niestety umiera i co można zrobić, żeby temu zapobiec? Sam dokument, to właściwie to, ja to, mieszane miałem uczucia co do niego, bo on wizualnie jest bardzo interesujący. Opowieść samego Attenborough'a też jest bardzo ciekawa. Lubię go słuchać. Mimo, że facet ma 94 lata, to nadal potrafi opowiadać w taki niezwykle zajmujący sposób. Akcentuje te wyrazy tak bardzo znacząco, potrafia skupiać uwagę na swoim głosie. Natomiast gdzieś tam pod koniec już miałem takie poczucie znużenia, zwłaszcza kiedy ten serial dotarł do takiego miejsca, gdzie David Attenborough mówi o tym, co możemy zrobić, bo to też jest fajna rzecz, że on nie tylko zgłasza problem, ale w dosyć łatwy sposób określa rozwiązania. To nie wydają się takie rozwiązania nieosiągalne, chociaż pewnie w takiej skali globalnej to jest dużo trudniejsze niż on by chciał to przedstawić, ale gdzieś tam pod koniec byłem już odrobinę znużony tą opowieścią, ale to nie zmienia faktu, że bardzo wartościowa rzecz i wizualnie chyba jest okej, bo to
tak,
pewnie Borys oceni.
Wizualnie jest, znaczy wiesz co, no, większość materiałów, które są tam pokazane, tych przyrodniczych, to jest właśnie z tych jego poprzednich seriali. Przynajmniej ja mam takie wrażenie. A tak naprawdę film jest bardziej prezentacją, takim dłuższym TEDxem, taki tak podzielony na trzy części jest. Czyli mamy historię Attenborough'a i zmiany, które razem z nim postępowały na świecie. Mamy tą wizję zakłady planety, tym konsekwencji naszego działania. No i mamy na końcu tą receptę na naprawę. Ja wspomniałem, że to jest traktat moralizatorski i jeżeli chodzi o filmy, to Ja mam pewien problem z takimi tworami. Rozumiem, że to jest ważne, ale nie jest dla mnie istotne, jak ważny jest temat. Dzieło na tym traci, po prostu. Więc ja nawet nie traktuję tego dokumentu jak film. Mhm. Traktuję go bardziej jako, no właśnie, takie wystąpienie. Tylko w takie atrakcyjne wizualnie, tak. Ciężko, no tak, ja tak, nie jestem w stanie go ocenić.
Aha, no bo to jest faktycznie taka opowieść, deklaracja, właściwie materiał trochę informacyjny. Zresztą jednym z takich końcowych elementów tego filmu jest wystąpienie Attenborough'a w Katowicach. Mhm. Na tym, pamiętasz, jak się nazywało to 2-3 lata temu?
Boże, to miał jest miejsce. Szczyt klimatyczny ONZ w 2018 roku w Katowicach. No to
tam został pokazany ten słynny film z tymi spadającymi lwami morskimi, czy fokami, które się tam zabijają.
A nie wiem, bo tam jest taki montaż, że tam są co najmniej dwa różne te szczyty klimatyczne.
Aha, okej. Więc... No, to czyli, że gdzieś tam przynajmniej część ludzi zdaje się słuchać tych jego rzeczy. Ja mam takie jakby przemyślenia, bo po pierwsze, on się posługuje trzema liczbami, które są bardzo dobitne i trudno z nimi dyskutować. Pierwsza liczba to jest, ile ludzkości przybyło na Ziemi od czasu, kiedy on się narodził. No i liczby są zatrważające, bo tam, ja wiedziałem, że ludzi przybywa bardzo, bardzo dużo, jakby jestem świadom tego. Natomiast kiedy on się urodził, to był to początek w zasadzie XX wieku, to tam tych ludzi, to był 30 któryś rok chyba, nie?
No, 90 to zatruta matematyka. 2020 minus 94. Nie jestem w stanie tego obliczyć.
No, chyba 36, no mniejsza z tym. Tak czy inaczej, tam chyba było 1,8 miliarda. Od takiej liczby się zaczęło.
Ja nie pamiętam tych cyferek. Ludzi.
No, teraz się zbliżamy do 8 miliardów i to za życia jednego człowieka, więc trudno zaprzeczyć przyrostowi naturalnemu. Chociaż ten przyrost naturalny to jest dyskusyjny, bo w tych krajach rozwiniętych jest zdecydowanie mniejszy i tam grozi nam wyludnienie, natomiast w tych obszarach, które nie są jakby jeszcze bardzo rozwinięte, no to tam dochodzi do drastycznego przeludnienia. Oba problemy są zauważalne, natomiast według Attenborough'a ratunkiem dla ludzkości jest to, żeby wszystkie te rejony na świecie były rozwinięte tak samo, to wszędzie dojdziemy do takiego, do zgodności, jeżeli chodzi o ilość dzieci, bo ludzie, którzy żyją w wygodnych i komfortowych warunkach, nie za bardzo chcą swój czas marnować na dzieci, nie? Maksymalnie mają dwójkę, to jest taka prawidłowość, która w Japonii zachodzi od dłuższego czasu. On o tym też wspominał, ale to jest pierwsza liczba. Druga liczba to jest ilość dwutlenku węgla w powietrzu i ona też tam zauważalna jest.
Albo
w atmosferze.
A nie tlenku, CO w atmosferze.
Stężenie
tlenku węgla.
No dobrze, to może ja... Tak, no dobrze,
z tego,
dobrze,
co dobrze. Pamiętam.
Okej. No dobra, to teraz wprowadziłeś spore zmieszanie. Bo, no nieważne, jak to się nazywa, ważne, co to robi, a robi bardzo niedobre rzeczy i w zasadzie towarzyszy każdej katastrofie globalnej, która się odbywała na planecie. Zresztą to nie pierwsze, on chyba mówi o piątej takiej, teraz zbliżającej się szóstej. No jakby ludzkość od czasu, właśnie to nie tyle planeta jest skazana na zagładę, co ludzkość przez to, jak podchodzimy do planety, więc planeta sobie doskonale poradzi. To nie jest dokument o tym, żeby ratować planetę, tylko żeby ratować ludzi, bo ostatni gwizdek. Ostatnia liczba to jest ilość dzikich obszarów na planecie, niezagospodarowanych, takich, które funkcjonują jakby tworząc ten sprawnie działający ekosystem, która też została tam drastycznie zmniejszona przez ostatnie kilkudziesięciolecie. Więc taki jest bardzo informacyjny i, no i te liczby robią jakieś tam wrażenie, chociaż okej. Okay,
tak,
widzę,
wiesz
że
co, mi się podoba to, że nie jest taki suchy, znaczy, że to jest... Że to jest osobista, ludzka opowieść o zmianach, których się było świadkiem. I o tym, i o lęku, o strachu. On już tak naprawdę nie musi się bać o siebie. Ma 94 lata. Tak. Nie będzie wiecznie żył. I mimo, że to jest oczywiście przykre, to takie są fakty. Ale boi się o planetę. I to jest... I to jest bardzo ciekawe. Zresztą on mówi w pewnym momencie, i ten cytat jest często powtarzany w związku z tym filmem, że dowody widać na każdym kroku. Stało się to za mojego życia. Widziałem to na własne oczy. Ten film to moje zeznanie jako świadka i moja wizja przyszłości. I też mówiąc o tym, co się dzieje obecnie, no to mówi na przykład o tym, że przełowiliśmy już 30% zasobów rybnych aż do poziomu krytycznych, że co roku wycinamy 15 miliardów drzew, że budując tamy, zatruwając nadmiernie, eksploatując rzeki i jeziora, o ponad 80% zmniejszyliśmy populację gatunków słodkowodnych, że cały czas zmniejsza się ten procent dziczy i różnorodności na świecie. Podnosi się temperatura Ziemi, planeta traci lód. Ptactwo domowe stanowi 70% wszystkich ptaków na planecie, z czego no, największą grupą są oczywiście w większości, to są po prostu kurczaki hodowlane. I mówi o tych problemach... chyba z nadzieją, tak mi się wydaje, mimo tego, że drugą częścią tego dokumentu jest tragiczna przyszłość.
Tak, tak. Też tam jakby przedstawia to, co się będzie działo przez kolejne kilkadziesiąt lat, kiedy jego już nie będzie. I tam te rzeczy są zatrważające. To oczywiście kierunek, który my teraz generujemy jako ludzkość, nie jest w tej chwili nieodwracalny. To zawsze można zmienić. Zresztą nawet jeżeli mamy doprowadzić planetę do totalnego kryzysu, to wcale nie oznacza, że musimy od razu doprowadzić do totalnego upadku. Tak swoją drogą, to jednak dwutlenek węgla, to jest carbon dioxide. Dioxide,
czyli dwutlenek, tak?
Tak, tak, carbon dioxide.
Mi się wydawało, że tam było CO.
No być może, nie wiem, co mi się wydawało, żeś mnie wytrącił totalnie z równowagi. No, cała moja wiedza, kurde, ze szkoły poszła się przez chwilę, zwątpiłem w nią, ale tak mi się wydaje teraz, sprawdziłem tak tylko delikatnie. To, co tam jest ciekawego i rzeczy, których można się dowiedzieć, to chociażby takie, jak drobne zmiany w ekosystemie wpływają na cały system. Jak w zasadzie to, że się bezpośrednio nie niszczy rafy koralowej, to wcale nie zaowocuje tym, że rafa będzie się miała dobrze, bo tam jest bardzo dużo czynników, które się składają na to. To łowienie tych ryb nagle powoduje, że cała masa różnych innych gatunków zaczyna wymierać, a te gatunki mają bardzo szeroki wpływ na masę rzeczy. I to jest takie domino, które się zaczyna sypać. Z perspektywy człowieka, który żyje sobie w małym domku, w małym mieście, w małym państwie, to można odnieść takie wrażenie, że świat jest taki ogromny i sprawny i działa bez w ogóle żadnych problemów i sobie poradzi. I ten świat sobie radzi w miarę możliwości, mimo tego, że staramy się zrobić wszystko, żeby mu utrudnić życie, to sobie radzi, ale do pewnego momentu. W pewnym momencie nastąpi... to się wszystko wywróci i tutaj gatunki różne zaczną wymierać. Oczywiście potem wszystko wróci do normy, bo tak działa nasza planeta. Te przewroty i katastrofy się odbywają. Czasami są spowodowane przez czynniki zewnętrzne, jak jakiś meteoryt, a czasami przez czynniki wewnętrzne, czyli w tym przypadku ludzkość. I tak sobie myślałem, patrzyłem sobie, bo to, co Attenborough opowiada, to jest jakby wyraz jego mądrości, wiedzy i doświadczenia, które płynie z całego życia, obserwacji tej naszej planety, bardzo dokładnej obserwacji. I to jest inteligencja, to jakby on jest przedstawicielem inteligencji naszej ludzkości. Natomiast mam takie wrażenie, że jeżeli są dwa czynniki, które mogą nas uratować. Pierwsze, jeżeli skorzystamy z inteligencji Attenborougha i zaczniemy myśleć tak jak on i zaczniemy wprowadzać zmiany, a druga to jest, że załatwi nas głupota, że ludzie pójdą tak daleko w jakieś przedziwne teorie spiskowe, że zaczną się sami eksterminować i wymierać. Ja pomyślałem sobie, kurde, albo dla nas jest ratunkiem to, że któryś ten szczyt klimatyczny spowoduje, że ludzie otrzeźwieją, albo będzie tak dużo antyszczepionkowców, że przestaniemy brać szczepionki i wymrzemy po prostu w sposób naturalny z powodu chorób przeróżnych. No i w zasadzie to jest, z jednej strony jest to przykre, ale też pocieszające, że jeżeli postawimy się w takiej sytuacji, że nasza inteligencja nas nie uratuje, to jest wielce prawdopodobne, że nasza głupota owszem. Więc może planeta przetrwa.
Ja myślę, że przez setki, jak nie tysiące lat ludzkość udowodniła, że nie jest się sama w stanie w tak prosty sposób wykończyć.
No tak, mamy zdolności przetrwania niesamowite. Więc to tak, nie byłbym... ja trochę żartuję, ale...
Wiesz co, patrząc na to... jakie on stawia, bo on na końcu mówi o trzech zadaniach, trzech obszarach, w których my musimy się zmienić, żeby wrócić do tej naturalnej równowagi, czyli tak naprawdę odtworzyć część tego dzikiego świata. I jak ja patrzę na to, są proste trzy rzeczy, to nie mam absolutnie wątpliwości, że to się nie wydarzy. Znaczy,
czyli że jesteśmy na dobrej drodze, żeby...
Że jesteśmy na dobrej drodze do...
Katastrofy.
Do katastrofy, tak.
Okej.
Bo to są takie rzeczy, że jeden, trzeba powstrzymać rozrost ludzkości. Czyli tam jest przykład Japonii, gdzie przez ostatnie 20 lat ilość ludzi jest na tym samym poziomie. Mhm. Czyli powiedzmy, masz maks dwójkę dzieci.
Jasne.
No ale tak, to jest jakby, oczywiście to nie takie chińskie rozwiązanie, które oczywiście automatycznie mi się w głowie pojawia, jak o tym myślę, ale raczej to, że to jest naturalne w jakiś sposób.
No właśnie, to
wygląda w taki sposób, że te wysoko rozwinięte kraje nie mają z tym problemu, raczej mają problem odwrotny, że
to też może dzietność być kryzysów.
Dzietność jest mniejsza. To jest jedna rzecz. Druga to jest przestawienie się na energię odnawialną, przede wszystkim energię słoneczną. To wydaje mi się w przyszłości, przez to, że ta energia może być tańsza, to jest to możliwe, ale tutaj będą kłopoty. No ale trzecie, to już jest nierealne totalnie, czyli zmiana naszej diety. Znaczy musi być mniej mięsożerców i tego mięsa my jako ludzie musimy jeść jak najmniej po prostu.
To jest ciekawe, ona pewnie w filozofię niejednego wegetarianina się wpisuje, ta teoria. Jest tam, a ten Borow, muszę przyznać, że dosyć sprytnie to wyjaśnił. On opowiadał o drapieżnikach, które żyją na planecie przecież od dawna i powiedział, że w Afryce, zdaje się, że to był przykład z Afryki, że tam na jednego drapieżnika, żeby on spokojnie przetrwał, przypada setka zwierząt, które drapieżnikiem nie są, żeby on miał na co polować. No i w takiej sytuacji, gdyby przeliczyć ilość zwierząt, które są potrzebne do zjedzenia, na ilość ludzi, którzy są mięsożercami, no to to nie ma szansy się
utrzymać.
To nie jest podtrzymywalne. Mhm. Jakby nadal funkcjonujemy w całej masie różnych zakresów naszego życia na takiej zasadzie, że żyjemy do momentu wyczerpania zasobów i to na bardzo, bardzo wielu poziomach. Na razie te zasoby są, więc możemy się bawić w opowiadanie o teoriach spiskowych, o politycznych potrzebach, znaczy o tym, że globalne ocieplenie jest potrzebą polityczną, a nie faktyczną i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie o tym dyskutować, ale jak zacznie brakować wody, powietrze się przestanie się samo oczyszczać, pożary, które są w dżungli amazońskiej, stają się coraz większe nie tylko dlatego, że co roku one są i to jest normalne i to się powtarza, tylko dlatego, że tam ta wilgotność powietrza maleje i te pożary, które zazwyczaj są, nie gaszą się samodzielnie w sposób naturalny. Też gdzieś tam jest dużo takich interesujących opowieści, które wydają się, chociaż na tyle są przynajmniej interesujące, że ja mam ochotę troszkę zgłębić temat, nie? Bo jest, za każdym razem, kiedy zdarzają się jakieś wielkie pożary, to też są ludzie, którzy uspokajają i mają oczywiście dużo racji. Nie ma co szaleć z paniką. Pożary to nie jest nic nowego, ale zmieniając planetę przez nasz styl życia powodujemy, że te pożary mogą być coraz groźniejsze, nie? I to już jest coś, co warto przynajmniej śledzić tak w miarę dokładnie i coś, czego się warto obawiać.
Ale ty nie masz bezpośrednio, z tych wszystkich trzech rzeczy, masz wpływ naprawdę duży tylko na dwie, czyli na rozrost ludności.
Mhm. To zgłaszam się, dwójka dzieci, więcej nie planuję.
I dietę.
A jeszcze mam jeden, bo ostatnio zgłaszają się firmy, w związku z tym, że są jakieś takie dotacje do instalacji paneli słonecznych na dachach, to zgłaszają się firmy i chcą instalować. I są bardzo otwarte na wszelką współpracę w tej materii.
Tak.
To jest temat, który mnie interesował już od bardzo, bardzo długiego czasu, ale w związku z tym, że oni sami do mnie przychodzą i sami chcą, to ja zaczynam się robić podejrzliwy i powiedziałem, że zobaczę, jak to działa u sąsiadów i wtedy ewentualnie się zdecyduję.
Tak, ale wiesz co, ciężko fotowoltaikę zastosować, kiedy mieszkasz w 10-piętrowym bloku.
A nie, no oczywiście to jest rozwiązanie.
Większość osób mieszka w miastach i nie mają własnych domów jakby. Tylko,
nie rozumiem.
W sensie, że nie każdy ma wpływ na na to. Ale dieta, bo tutaj szybko zmieniłeś temat na te pożary. Ja mam w ogóle bardzo duży problem z mówieniem o tym.
Okej.
Ponieważ czuję, nie chcę dojść do takiej sytuacji, że ten temat o diecie jest odbierany, czyli o wegetarianizmie i weganizmie, jest odbierany jako narzucanie czegoś. Tylko, że znaczy wszystkie te rzeczy to jest narzucanie czegoś. Tylko, że problem leży zupełnie gdzie indziej. Problem z tym, co my możemy zrobić dla zmiany klimatu, leży w dwóch podstawowych takich problemach ludzkich. Pierwszy to jest taki, że przy tematach ekologii nie masz natychmiastowej konsekwencji i natychmiastowej gratyfikacji. Czyli ty możesz oszczędzać wodę. Nie. Nic z tego nie będziesz miał. Tak realnie teraz to nie jest. Jeżeli ty byś na przykład nie wiem, odkręcał sobie wodę, jak myjesz zęby, i następnego dnia zabrakło tej wody na herbatę, to byś już następnym razem pamiętał, żeby nie marnować. Tak, nie ma czegoś takiego. To chyba ten argument też u astrofazy się pojawił w którymś odcinku. Nie ma, ty nie masz takich bodźców, którymi my jako ludzie się kierujemy bardzo często. Wiesz, tak, dostaniesz po łapach, to już więcej tego nie będziesz robił. Nie ma w ekologii tego. Zupełnie. Będziesz jadł mięso do końca swojego życia, nie będziesz miał żadnych jakichś takich bezpośrednich konsekwencji.
Tak, tak.
I dlatego ja nie wierzę, że to się zmieni. Problem też jest taki, że te wszystkie nie tylko związane z dietą rzeczy, ale wchodzimy na taki etap, na taki trochę, na taką źle zrozumianą wolność. No bo powiedzmy sobie szczerze, mówimy tak, że często mówimy, że moja wolność się kończy tam, gdzie się zaczyna twoja.
Okej.
Ale my to mówimy o takim bezpośrednim działaniu. Czyli ja na przykład jak cię uderzę, no to ingeruję w twoją wolność. Ale jasne. Jak palę oponami w piecu,
to nie każdy to odczuwa od razu.
No właśnie. Jak jem codziennie górę mięsa, to konsekwencje mogą przyjść dla moich wnuków na przykład.
To jest coś,
ten Borow mówi, że oczywiście co 10 lat będziemy widzieć kolejne konsekwencje, jeżeli nic z tym nie zrobimy, no ale tak naprawdę to jakaś katastrofa to będzie za 80 lat.
Tak, tak. To jest też tak, że ja też parę razy o tym mówiłem w różnych sytuacjach, że jeżeli chodzi o zmiany w ogóle punktu widzenia ludzkiego, no to musi dojść do jakiejś takiej drastycznej sytuacji, do jakiejś ekstremalnej zmiany i wtedy ludzie się opamiętają. Muszą to odczuć. Jakby pokolenie musi bezpośrednio odczuć to na własnej skórze, żeby móc podjąć działania. Może to jest taka cecha ludzka i nie stać nas na więcej po prostu, na razie, teraz. Ale też tak sobie myślę, oczywiście sytuacja obecnej pandemii mi też przychodzi do głowy, że nie pod kątem, że to jest kara za coś, bo to nie o tym chcę opowiadać, ale zmiany technologiczne, które następują, przenoszenie wielu branż do internetu, między innymi tej, o której dzisiaj opowiadamy, następuje na skutek jakiejś katastrofy, która zmusza nas do szybkich decyzji, do gwałtownej zmiany naszego sposobu zachowania, do naszych przyzwyczajeń. I faktycznie to jest chyba, ja wiem, taka klątwa ludzkości, że ważne zmiany, które powinniśmy dokonywać samodzielnie na skutek tego, że mamy ten intelekt, to wprowadzamy je tylko i wyłącznie wtedy, kiedy bezpośrednio odczujemy na własnej skórze konsekwencje. No i chyba tak samo będzie z naszą planetą.
No to jest cykl pokolenia wojny, czyli to pokolenie, które przeżyło wojnę albo pamięta z młodości, albo pamięta z poprzedniego pokolenia bardzo takie jaskrawe świadectwo tej wojny, zrobi wszystko, żeby do niej nie dopuścić. Ale już to pokolenie, które się wychowywało w pokoju, już potrafi zaryzykować dużo więcej.
Tak. Doświadczenie jest bardzo ważne, a tych nam brakuje. Po prostu za krótko żyjemy, żeby się uczyć na własnych błędach. A błędy naszych ojców nas niespecjalnie interesują.
Tak, więc no i też jakby jest ten podział polityczny, nie? Że bycie wegetarianinem, to co ja mówiłem, to pakietowanie poglądów politycznych, że bycie wegetarianinem czy weganinem już się wrzuca do wora i cię określa w zupełnie innych sprawach. Tak, no ale to każdy sobie odpowie, każdy musi sobie tak naprawdę sam odpowiedzieć, bo brak odpowiedzi to też jest pewna odpowiedź. Co ja z tym zrobię? Czy ja coś zrobię z tym? Czy ja z tym nic nie zrobię? Czy powiem, a dobra, no dobra, mądry gościu, gada mądrze, ale burgerek jest ważniejszy.
Nie, to muszę się uderzyć w pierścia.
Nie wierzę w to. Nie, jakby to nie bierz, że ja...
Nie. Ja też
do widzów mówię, że nie odbierajcie od tego, że ja coś komuś wytykam, czy mówię. Ja po prostu nie wierzę w to, że to się zmieni.
Tak. No tak, to jest przykra konkluzja, ale w zasadzie jedyna taka rzecz, która mi przychodzi do głowy, odnośnie przyszłości, o której mówił Attenborough, zmiany, które następują, będą następować niezależnie od tego, co teraz będziemy robili. To znaczy musielibyśmy podjąć bardzo drastyczne kroki, żeby odwrócić tę sytuację natychmiast. Tego się nie da praktycznie zrobić. Ale mam też takie poczucie, że te kolejne kroki, które się będą odbywały na planecie, szkodliwe dla nas, będą już zauważane przez kolejne pokolenia i powoli będzie... To już jest, wiesz, to jest ten mechanizm. Jeżeli odczuwamy problemy, to zaczynamy działać. Nie? Jeżeli widzimy te problemy, jeżeli one nas dotykają, to zaczynamy działać. I wydaje mi się, że ta przyszłość, którą Attenborough zapowiada, to ona ostatecznie nie nadejdzie w tym 2080 roku, bo gdzieś tam po drodze ludzie się trochę zreflektują i zaczną zmieniać rzeczywistość. Wiesz, w pewnym momencie, jeżeli są problemy, które nas dotykają bezpośrednio, no to stanie się to elementem populizmu politycznego. To znaczy politycy będą wygrywali wybory, ponieważ będą stawali w obronie ekologii. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia, natomiast za 10-15 lat to może być bardzo ważna i istotna dla ludzi myśl polityczna. Więc w ten sposób mogą te zmiany nastąpić, bo politykom po prostu będzie się opłacało dbać o ekologię. Teraz im się nie opłaca, nie mają w tym interesu. Więc jest szansa, że z czasem, kiedy te rzeczy zaczną nas dotykać, zaczniemy zmieniać sposób myślenia. Ale zanim nas nie dotkną, to się zgadzam z tobą, nie ma szans na to, żebyśmy powstrzymali to zniszczenie planety, w zasadzie zniszczenie ludzkości bardziej.
Tak, ja mam jeszcze jedną taką myśl, bo patrząc na to od strony takiej ludzkiej, to nie mam wątpliwości, ale jedyna, ja widzę światełko nadziei w trochę innym miejscu, znaczy w technologii i w rynku. Znaczy, jeżeli ktoś zaproponuje ci mięso sztuczne w jakiś tam sposób, czy tam z probówki, czy wiesz, czy jakiś substytut, który będzie tak samo albo lepiej smakował, będzie miał lepsze właściwości odżywcze, a przy tym będzie tańszy.
No tak.
To myślę, to wiesz, to może być jakiś argument dla naszych rodziców, czy dla nas, czy dla naszego pokolenia. Myślę, że ja nie do końca to rozumiem, ale wiem, że tak jest, że to jedzenie mięsa jest jakimś takim ważną rzeczą.
Okej. No tak. Zgadza się.
Ale może
to poglądowa też wręcz.
Tak, ale nie wiem, jak to zostało połączone mięso z tym światopoglądem, ale ja stawiam, że ja kiedyś oglądałem taki serial Mad Men i oni tam różne rzeczy łączyli ze sobą w tych reklamach, jak to wiesz, to prawdziwa, tak jakbyś teraz wziął i bo do czego się to bycie prawdziwym mężczyzną, to jest takie numer jeden w jedzeniu mięsa. Ja nie wiem, jak to wymyślono, że ktoś za ciebie hoduje, zabija, przetwarza to mięso, ty tylko je zjadasz, płacisz za to i zjadasz i jesteś wtedy większym, prawdziwym mężczyzną, że to jest takie męskie.
No to jest chyba instynktowne.
Nie rozumiem. Znaczy ja wiem, że to się wywodzi z łowiectwa, nie?
Tak, to jest instynktownie głęboko zakorzenione w instynkcie i wiesz, no przynajmniej masz takie poczucie, że tam żywe stworzenie zjadasz, nie? No nie wiem, co to buduje. Nie sądzę, żeby to dla mnie miało... Nie sądzę, żeby też dużo ludzi jakoś się strasznie nad tym rozwodziło. Po prostu lubią mięso, bo smakuje.
Ja też widzę, był na grupie ostatni wątek związany z wegetarianizmem, to 80% komentarzy pod nim, a było bardzo dużo komentarzy, 80% komentarzy to było, tam była Dzień Wegetarianizmu czy coś takiego, 80% komentarzy to było, o, Dzień Wegetarianizmu, to ja sobie dzień schabowego zjem.
No nie przesadzaj, nie 80%.
No z 90%. Było kilka...
Nie. Tam była taka teza, że ludzie, którzy są wegetarianami są cool i od razu wszyscy zaczęli podejrzewać, że jak nie jesteś, to nie jesteś cool. Co to ma znaczyć? Co to za wartościowanie? Więc takie były, to były zdrowe dyskusje.
Bycie wegetarianinem nie wiem, czy jest cool, czy weganinem jest cool, zależy w jakich kwestiach. To jest pewnego rodzaju... nie wiem, czy poświęcenie to jest dobre słowo, no ale musisz się trochę bardziej na...
Nagimnastykować kwestię.
Przynajmniej na początku, zanim wejdziesz w jakiś taki, taki tryb. No ale to jest, każdy musi sobie sam odpowiedzieć. W ogóle polecam, żebyście obejrzeli sobie ten film.
Tak, 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 zdecydowanie. Tam jakby kwestie wegetarianizmu i jedzenia mięsa to jest tylko jakby ułamek tej całej opowieści. Ona jest znacznie szersza i znacznie bardziej pouczająca. W ogóle jakby doświadczenia
jedna trzecia.
Samego...
No przynajmniej przy tych kwestiach, wiesz, no co widzisz, teraz możemy zrobić, nie?
Aha, tak, tak, tak. Jeżeli chodzi o to, co możemy zrobić, to faktycznie to jest tak. Ale to nie jest przesycona tą
lewacką ideologią.
Bardzo jest pouczające to. Ja oglądałem kilka programów wcześniej Attenborough, ale nawet nie wiedziałem, że on się tak nazywa, że to jest taki człowiek. Dopiero teraz, jak się zabierałem do tego dokumentu, trochę przestudiowałem
jeszcze brata
te rzeczy.
Świetnego reżysera.
A, no proszę. No więc z przyjemnością sięgnę już po te rzeczy, które wcześniej oglądałem, z tą taką uzbrojony w tę wiedzę, kim on jest i w zasadzie jakie ma cele.
Polecam, naprawdę. To są takie... Wizualnie te jego serie to jest mistrzostwo świata.
Tak, ja oglądałem te rzeczy, ale nie wiedziałem, że wiesz, w ogóle nie jego osoba nie stała mi przed oczami podczas tego. Teraz trochę inaczej na to patrzę. Nie? No dobrze, to żeśmy
bo
chyba
w Polsce,
temat...
wiesz, w telewizji zawsze Krystyna Czubówna czyta jego
programy. Właśnie myślałem, że...
I na Netflixie też, jak przełączysz na język polski, to Krystyna Czubówna czyta.
Poważnie? Kurde, to taki chyba mrugnięcie okiem do fanów programów przyrodniczych. No dobrze, to co? Zabieramy się za nasz kolejny temat?
Drugi temat.
Proszę Państwa, przypominamy, że partnerem odcinka jest BeSafe, czyli Uber wśród ubezpieczycieli, usługa online, dostępna przez przeglądarkę.
No właśnie, i na tej, na stronie BeSafe macie też kalkulator, który możecie sobie sprawdzić. I to jest taki kalkulator, który jest przede wszystkim bardzo, bardzo szybki i nie potrzebuje drażliwych informacji, czyli na przykład nie wymaga od Was PESEL-u czy numeru dowodu, wystarczy im tylko numer rejestracyjny, rok produkcji i rok Waszego urodzenia. Co ciekawe, BeSafe też ma program lojalnościowy z nagrodami. Zbiera się punkty na przykład za zakup, co jest oczywiste, ale na przykład za bezszkodową jazdę, co 3 miesiące dostajemy punkty, które potem możemy w ciekawych miejscach wydawać, na przykład w Empiku. Ja też chciałem zwrócić uwagę na to, że prowadzą bardzo intensywny i ciekawy blog na swojej stronie i mają taką dodatkową usługę, która nazywa się ubezpieczenie miejskie, czyli takie NNW, na przykład dla tych, którzy często używają hulajnóg albo w ogóle wypożyczają rowery miejskie, jakieś takie rzeczy, jak mieszkacie w dużym mieście, to widzieliście często historie z hulajnogami, więc warto się ubezpieczyć. A my sobie teraz porozmawiamy trochę o przyszłości ubezpieczeń, o teraźniejszości i o tym, dlaczego tak naprawdę jeszcze nie korzystamy w pełni z ubezpieczeń online.
Tak jest, proszę Państwa. To jest w ogóle taka historia, która mnie zainteresowała dodatkowo. Borys podesłał mi taki, żebym się trochę przygotował do materiału. Borys dba o moje przygotowanie. Podesłał mi taki artykuł o technologiach, które i zmianach w technologii ubezpieczeń, które zachodzą. I byłem pod dużym wrażeniem tego, jaki tam jest postęp i jakie są planowane zmiany w przyszłości. Ja też bardzo lubię takie tematy, też z tego względu, za każdym razem, kiedy mówimy o jakiejś rzeczy, która normalnie jest dostępna w życiu codziennym i ona się przenosi do internetu i działa tam skutecznie, to jest coś, co wzbudza moje zainteresowanie. I oczywiście te zmiany tego typu następowały przez lata w różnych dziedzinach życia, natomiast zważywszy na ostatnie sytuacje, trochę przyspieszyły te zmiany. Oczywiście tam nie będę wnikał w te szczegóły, ale technologia przenoszenia rzeczy do internetu, to się chyba nawet nazywa transformacja biznesu obecnie. A tak, proszę
trudne
pana.
Słowo?
Nie, to nie jest transformacja.
Źle się może kojarzyć w Polsce?
O tym nie pomyślałem. Proszę uważać. Ale tak czy inaczej, dochodzi do transformacji biznesu i przenoszenia tych rzeczy dosyć gwałtownie do internetu, ale wydaje mi się, że z perspektywy użytkownika, niezależnie od tego, co to jest dokładnie, to jest to dobra zmiana.
No właśnie. Według serwisu, czy roboty zabiorą moją pracę? Agent ubezpieczeniowy jest obarczony bardzo dużym ryzykiem automatyzacji, bo aż 92% ma szans na... Jezu Maria, co się dzieje? 92% ma szansę na to, że w najbliższym czasie w ogóle przestanie ten zawód istnieć. a właściwie zostanie zastąpiony przez pewne algorytmy i platformy internetowe. Do tej pory tak naprawdę, żeby kupić sobie ubezpieczenie OC, AC, no to w większości przypadków trzeba było się wybrać do agenta. Patrząc na bardzo podobną branżę, czyli branżę bankową, która wydaje mi się, że dużo szybciej się zautomatyzowała, bardzo szybko i bardzo intensywnie przeszła do internetu, no to widać, że ubezpieczenia, czy chcą, czy nie chcą, też pójdą po prostu tą drogą. Co jest ciekawe, bo patrząc na amerykańskie statystyki, ile osób jest zatrudnionych właśnie jako agent sprzedaży ubezpieczeń, no to w 2017 to było 386 tysięcy, w 2018 393 tysiące osób i w 2019 410 tysięcy. Czyli mimo tego, że analitycy mówią, że ten zawód jest obarczony
zagrożony,
tak, dużym ryzykiem, to coraz więcej osób tam pracuje i widać, że ten segment po prostu rośnie.
Ale czy to wynika z rozwoju w ogóle? Jakby jest więcej ludzi, większy ten sektor ubezpieczeń rośnie? Czy też, bo wyraźnie przenosi się do internetu, jakby wszystkie moje ubezpieczenia, których dokonywałem ostatnio, dokonywałem w internecie i to w zasadzie tak dosyć błyskawicznie, one się wiązały głównie z wyjazdami, ale to też oznacza,
tak,
że obsługa tego...
Ubezpieczenia takie właśnie podróżne, to bardzo często, to nie mówimy głównie o AC i OC.
Czyli samochodowych. Ale czyli zakładam, że czy to wynika z tego, że jakby kontakt z agentami dokonuje się tak w taki sposób tradycyjny, czy oni też funkcjonują jakby w internecie, w ramach obsługi tego co w internecie może się wydarzyć?
O tradycyjnych rzeczach. No i badania pokazują, że są dwa podstawowe czynniki, i to są badania z rynku amerykańskiego, u nas może być to oczywiście trochę inaczej, że dwa podstawowe czynniki, dlaczego chcemy korzystać z pomocy agentów. No i pierwsza rzecz, że ubezpieczenie to jest skomplikowana sprawa. Mhm. Czyli my chcemy, oprócz tego, że chcemy pomocy w zrozumieniu, chcemy, żeby ktoś nam to wyjaśnił, to też chcemy przerzucić pewną odpowiedzialność na kogoś konkretnego za ten nasz wybór. I ktoś nam doradza, ale też mamy konkretną osobę, którą w razie czego możemy, nie wiem, no możemy pójść do niej z problemem.
Aha, tak.
Ja nie wiem, co taki agent bo ja w życiu miałem kilka jakichś takich sytuacji, gdzie korzystałem z ubezpieczenia, no i zwykle ten agent tylko mówił mi, co mam zrobić, jakby nie pomagał realnie, tak, wiesz, to jest no, psychiczne, ale drugie no, właśnie...
Psychologiczne to nie...
Druga rzecz...
Zapewnia psychologiczne bezpieczeństwo, ja tak mam w księgowości.
Tak, o, to jest dobry przykład, bardzo dobry przykład. A druga rzecz to jest to, że my tworzymy pewną relację, która utrwala w nas pewien sposób działania. Czy właśnie ufamy tej osobie, do jednej osoby przychodzimy co roku, albo ten agent nam się przypomina. I to jest też bardzo, bardzo mocno nas wiąże. Ale naturalne, tak jak mówiłem, patrząc na to, jak wygląda sektor bankowy, jest przechodzenie właśnie do internetu. I dodatkowo teraz pandemia, wydaje mi się, że przyspieszy mocno ten proces. Co może nas przyciągnąć i co ciebie przyciąga do tego, żeby robić w ogóle zakupy online? Czy robić jakieś, wiesz, jakie ubezpieczenia online, jakie mogą mieć plusy?
To ja mam długą historię, zanim przejdę do tych plusów. Ja nie wiem, czy nam w segmencie sponsorowanym wystarczy czasu na te moje opowieści. No
pierwsze, nie
ale
lubisz
nie
ludzi,
wiem, czy wiedziałeś.
To jeden.
Proszę?
Pierwsze, nie lubisz ludzi, drugie, nie lubisz ludzi, trzecie... Niekoniecznie. Pałasz miłością do ludzi.
Nie, no ja, państwo o tym nie wiedzą i ty pewnie też o tym nie wiesz. W ogóle sektor ubezpieczeń jest mi bardzo, bardzo bliski, ponieważ kiedy byłem bardzo młodym człowiekiem, to moja mama pracowała w zakładzie ubezpieczeń. Tak, i to była szefem tego zakładu ubezpieczeń, oczywiście w tych lokalnych miejscach, w których pomieszkiwałem.
No to syn pani więc za każdym razem.
Tak jest, więc za każdym razem o ubezpieczeniach się bardzo, bardzo dużo, dużo mówiło i za każdym razem też jak ubezpieczałem się gdziekolwiek, nawet jak się tutaj przyniosłem do Wrocławia, to korzystałem ze znajomości mojej mamy. Zatem wszystko gdzieś tam się odbywało przez taką osobę, która pośredniczyła, no a można było zupełnie spokojnie zaufać, bo moja mama wiedziała, kogo mi poleca. Potem oczywiście troszkę się pozmieniało, moja mama przeszła na emeryturę, no i zacząłem sam korzystać z ubezpieczeń i miałem takiego agenta znajomego tutaj w Wrocławiu, jeszcze jak mieszkałem w innym miejscu i on przychodził do nas co roku i nam badał, co by tutaj można było ubezpieczyć i nawet nam to fajnie pasowało, bo to wszystko się odbywało w domu, było super wygodne, ale pewnego dnia przyszedł w zimie, nie zdjął butów i wszedł do kuchni i na czarnej liście u mojej żony się pojawił. Ja byłem tuż pod nim na tej czarnej liście, bo nie zareagowałem, kiedy się to wydarzyło, więc no potem żeśmy musieli już poszukać sobie innych źródeł ubezpieczeń i chyba w bardzo dużym stopniu korzystamy z tego w internecie.
No widzisz.
Więc tak to wyglądało.
No u mnie to jest tak, że ja sobie wypunktowałem jakieś takie rzeczy i na pierwszym miejscu jest to, że właśnie nie trzeba mieć kontaktu z innym człowiekiem. Znaczy to jest w czasie pandemii, oczywiście to jest realny problem, ale to też wiąże się z tym, że nie tracimy czasu. Nie tracimy czasu na dojazd, nie tracimy czasu na wypełnianie polisy, na zrozumienie tej polisy, ponieważ rozwiązania online wymagają uproszczenia procedury. Znaczy nie jest realne, żeby przenieść polisy 1:1 te fizyczne do internetu. Znaczy to się nie sprawdzi. Po prostu nie ma bata.
Wiesz co, to jest też tak, że okazuje się po pierwsze, że można zmienić te polisy, bo one były strasznie zawsze skomplikowane. Nawet jak przychodził do mnie ten agent, którego prawie jak członka rodziny traktowałem, dopóki nie wydarzyła się sytuacja, jaka się wydarzyła, to te polisy były bardzo, bardzo złożone i tak się wydawało, że bez udziału tego człowieka się nie da tego samemu przemyśleć. To była ta bariera psychologiczna, o której mówiłeś. I w zasadzie jakby ubezpieczenia dzisiaj działają tak, jak działały zawsze, czyli są zakładam, że są skuteczne, natomiast ilość danych, które trzeba wprowadzić, jest dużo, dużo łatwiejsza i prostsza i okazuje się, że się da. Ale wydaje mi się, że nadal jest tak, że ta bariera ciągle funkcjonuje, ponieważ w świadomości ludzi jest takie przekonanie, że to jest dosyć skomplikowane zagadnienie i jeżeli tam się pomylimy, to potem poniesiemy konsekwencje i nie będzie ratunku. No ale okazuje się, że jeżeli jest firma, która chce przenieść te rzeczy do internetu, to musi przede wszystkim zabezpieczyć to, żeby było to w miarę sensowne i łatwe do zrobienia dla normalnego człowieka, który na co dzień się ubezpieczeniami nie zajmuje.
No właśnie, a jak może to wyglądać w przyszłości? Jest kilka takich trendów, które już w tym momencie widzimy. Ja sobie wypisałem kilka i chyba najciekawsze wydało mi się coś takiego jak ubezpieczenia na żądanie, czyli my decydujemy, kiedy się zaczyna i my decydujemy, kiedy się kończy. To jest w ogóle super opcja, bo nawet jak... Pamiętasz, lecieliśmy do Stanów i zapomnieliśmy się, ja i ty, ubezpieczyć i na lotnisku ubezpieczaliśmy się online. I tam nie było opcji, że 10 dni, było chyba 7 albo 14.
Aha, okej. Okay. No, były nawet tam jakieś
nawet mimo tego, że robiliśmy to przez internet, no to nie było tej elastyczności. Dlaczego?
Nie wiem. Pewnie mi zaraz powiesz.
No mi się wydaje, że dlatego, że to jednak trochę jest takie sztuczne przeniesienie tego starego modelu. Bo stary model nie może się dostosować do ciebie, ponieważ formularz już jest wydrukowany. Musisz się w jakiś sposób dostosować do formularza. Ale kiedy cały system może być oparty na komputerach, na algorytmach, to ubezpieczenie... Powinno się, ty wprowadzasz dane, algorytm wyrzuca ci polisę. Jakby
tak jest,
wydaje
tak.
mi się to bardzo ciekawe i bardzo proste, no bo to jest trochę tak jak z winietami. Winiety masz na, tam w Czechach czy w Austrii, masz na 10 albo 30 dni, A zwykle
Aha,
ludzie
tak.
jeżdżą na 14,
No tak, tak.
więc musisz kupić dwa razy, nie? Tak jakby.
A to jest w ogóle ciekawe zagadnienie, tak abstrahując trochę od ubezpieczeń, ale nie za bardzo. Cały ten proces przenoszenia takiej rzeczywistej technologii, czy takich działań, które na co dzień żeśmy podejmowali w życiu codziennym, faktycznie składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to jest taki, to pierwsze przeniesienie tej technologii, czyli z zachowaniem tych wszystkich zasad, które totalnie nie mają sensu już w internecie, czyli opartych na tych drukach, które funkcjonowały. Co ciekawe, podobny proces zachodzi w grach komputerowych. To znaczy, pierwsze gry RPG, których fanem wielkim nie byłem, ale też je oczywiście ceniłem, przenosiły papierowe gry RPG w sensie dosłownym do komputerów, w ogóle nie korzystając z dobrodziejstw szybkiego obliczania. No i teraz nastąpił drugi etap, kiedy się wymyśla własne sposoby prowadzenia obliczeń, i tak samo jest chyba z technologiami ubezpieczeniowymi, czyli odejście od tych starych formularzy i wprowadzenia nowych, które są dużo skuteczniejsze i dużo lepiej wykorzystują internet.
I dużo, dużo prostsze przede wszystkim. I to jest
Tak
chyba
jest.
największy plus, ale ciekawe wydaje się wykorzystanie nowych technologii przy zgłaszaniu szkody. No na przykład jak już coś się stanie, tam
Nie
samochód,
daj Boże.
ktoś tam, wiesz, zarysujesz o znak drogowy samochód, no i trzeba teraz to wszystko zgłosić. No i wydaje się, że na przykład technologia AR może bardzo mocno przydać się, ponieważ telefon, aplikacja w telefonie odpali sobie kamerę i ona ci będzie mówić, jak masz zrobić zdjęcie, z jakiego kąta, czy jest dobrze naświetlone, czy jest źle naświetlone. I na
O
podstawie
kurde.
tych informacji, oczywiście to jest pieśń przyszłości, no ale mówi się o tym, że to jest jakiś tam cel. I dzięki tym informacjom ona praktycznie sama wypełni formularz. Ty tylko robisz tą dokumentację, ty tylko tam utrzymasz ten telefon tak naprawdę. No bo aplikacja już wie, jaki masz samochód, wie, jaki masz numer rejestracyjny. Podajesz tylko te informacje, które są potrzebne, więc to jest szybsze, pewne. Wydaje mi się, że przy takich kryzysowych sytuacjach ludzie się też są po prostu już w stresie i boją się, że źle zdjęcie zrobią, za mało tych zdjęć, wiesz.
Aha,
Nigdy
tak,
nie
to
wiesz,
jest.
bo nie masz tego od razu potwierdzenia, że zrobiłeś dobrze. A tutaj aplikacja ci mówi: okej, idź w inne miejsce, przesuń się w prawo, w lewo, druga strona samochodu. No, wydaje mi się, że to
To jest
może
bardzo dobre
bardzo
rozwiązanie. To
ułatwić
ja mam kolejną anegdotkę, nie? To,
przeżywanie wypadków.
żeby te rozwiązania nie były zbyt skuteczne i żeby nie dysponowały możliwościami śledczymi, bo ja miałem takiego kolegę, do którego żona kiedyś przybiegła i powiedziała: patrz, jak ktoś cię tutaj zarysował na parkingu, a trzymali swoje samochody pod domem. No i poszedł i rzeczywiście ktoś go zarysował potwornie, a potem odkrył ślady po zarysowaniu na zderzaku żony, w sensie samochodowym. No więc tak się
To
zdarza
byłeś
też,
ty,
proszę
tak?
państwa.
Powiedz prawdę.
Nie, to nie byłem ja, nie. Mam kolegów.
No, jasne. Kolejna rzecz to jest internet rzeczy i wszechobecne zbieranie danych. No i to dotyczy różnych ubezpieczeń. Przede wszystkim, na przykład w ubezpieczeniach zdrowotnych, dużo się mówi o tym, że zegarki czy opaski Fit, czy dane z asystenta mogą być używane przy obliczaniu polisy.
Polisy.
No na przykład
Kosztów polisy też?
Tak.
To jest
Albo na przykład
jeden.
zniżek.
To jest, no tak. To zniżki to dobrze brzmi. To jest jeden taki z aspektów ubezpieczeń, który trochę mnie niepokoi, bo ja na przykład lubię zjeść burgerka, a potem jak mi ta opaska wyśle dane, że ten pan dużo je burgerków, to może ja będę musiał drożej płacić za ubezpieczenie, bo jestem zagrożony potencjalnie.
No, to prawda, ale za to na przykład zrobisz sobie jakiś tam trening, pójdziesz na
No.
spacer, to się wyrówna i okaże się, że wiesz, że nie trzeba.
Założę psu zamiast tego, obroży i
Tak,
będzie,
dokładnie, od razu
żeby obniżyć cenę.
wiedziałem, że to się od razu pojawi. Jak to obejść? Wiesz, mówimy o indywidualnych ubezpieczeniach, ale też są takie firmowe, na przykład. Jak firma ma przedstawicieli handlowych, no to ubezpiecza im samochody. No i można też wykorzystać te wszystkie funkcje smart czy GPS-y w tych samochodach, żeby znając życie, to podwyższy im się wtedy to ubezpieczenie, bo nie znam żadnych przedstawicieli handlowych, którzy tak jakoś specjalnie spokojnie jeżdżą.
No nie, oni no. się spieszą, no, odknięte do klienta.
To jest taki, tak. To jest taki słynny żart. Jaki samochód bezproblemowo 100 km na godzinę potrafi wjechać na, ten, na próg firmowy? Nieśmieszny żart. No ale tak samo można przy takich firmowych ubezpieczeniach zbierać dane. No właściwie nie wiem, czy można, czy nie można, bo też to jest problem. Na przykład z telefonów służbowych.
Aha.
Tak. Ale też jeżeli czyta się o przyszłości ubezpieczeń, to bardzo duży tam jest nacisk na te dane wrażliwe, na bezpieczeństwo tych danych, na to, w jaki sposób one będą zbierane, jak będą przechowywane, jak będą wykorzystywane. I wydaje mi się, że to może być bardzo, bardzo duży problem, ale cieszę się też, że ktoś o tym myśli, że to jest rzeczywiście istotna, istotna rzecz po prostu.
Tak jest. Czy żeśmy zamknęli dobrze cały temat?
Wiesz co, wydaje mi się, że najważniejszą rzeczą w tej przyszłości ubezpieczeń to jednak dla mnie przynajmniej to będą wszystkie te rzeczy, które uproszczą całą procedurę. Że to tak jest, jakby tak. cała istota to jest po prostu prostota.
I do tego właśnie zmierza nasz dzisiejszy partner i kibicujemy mu bardzo z tego powodu.
Dokładnie.
Szybko, proszę Państwa, i skutecznie.
A ja mam jeszcze pytania.
Co to by... prawie jak zakończenie tego podcastu chciałem powiedzieć, ale nie, szybko sobie.
Ja mam pytanie oczywiście, co by Was najbardziej przekonało do... I co Was... No, co by Was najbardziej przekonało do zakupu polisy online, albo co Was właśnie powstrzymuje?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie. Zatem pozdrawiamy Państwa bardzo, bardzo serdecznie.
I chciałbym tylko przypomnieć, że partnerem był BeSafe, czyli Uber wśród ubezpieczycieli. Ile razy ten Uber ma być? 10. W opisie macie link do kalkulatora ubezpieczeń. Sprawdźcie.
Tak jest. Pozdrawiamy.
Trzymajcie się. Cześć.